Ci, którzy nie byli, drodzy bracia, drogie siostry, w środę, przypomnę, że mówiłem na temat tego, że Jezus Chrystus jest zainteresowany naszym życiem cielesno-materialnym. Że to nie jest tak, że Jezus jest tylko i wyłącznie zainteresowany naszym życiem tym duchowym, ale jest też zainteresowany naszym życiem cielesnym. I mówiłem też między innymi o tym, że Jezus Chrystus jest zainteresowany, abyśmy bez względu na to, ile mamy, ile posiadamy, potrafili się dzielić z innymi, z tymi, którzy są blisko nas, wokół których się często znajdujemy. Amen. Mówiłem o tym w środę i cieszę się, powiem, bo wrócę do tego później, dlatego że takie dostałem właściwie dzisiaj rano potwierdzenie od Pana, że to, o czym mówiłem, jest bardzo potrzebne, jest na czasie. I słowo, którym dzisiaj chciałbym się dzielić, ono aż tak mocno nie odbiega od tego, co mówiłem w środę. I jest to słowo, powiem, dosyć trudne, skomplikowane, dlatego że uderza bezpośrednio w każdego z nas. Uderza we mnie, uderza w nas. Nie w sensie uderzenia, żeby zadać nam ból, ale w sensie pobudzenia nas do tego, aby nasze życie ulegało zmianie, abyśmy mogli widzieć w tym życiu pewną ewaluację w stronę Pana, w stronę tego, co oczekuje od nas. I chciałbym przeczytać fragment Bożego Słowa, który jest zapisany w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, od 31 wersetu. Czytamy takie słowa. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. I będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy, pójdźcie błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy. Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym albo i nakarmiliśmy Cię, albo pragnącym i daliśmy Ci pić? A kiedy widzieliśmy Cię przychodniem i przyjęliśmy Cię albo nagim i przyodzialiśmy Cię? I kiedy widzieliśmy Cię chorym albo w więzieniu i przychodziliśmy do Ciebie? A król odpowiadając powie im, zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Do tego miejsca mam nadzieję, że znamy dalszy fragment tego Bożego Słowa, ale ja nie zamierzam go czytać, bo nie jest dzisiaj też i moim celem, aby nas w jakikolwiek sposób tutaj próbować straszyć, czy też siać pewną grozę. Wierzę w to, że czytamy Boże Słowo, drodzy bracia, drogie siostry. Bo kiedy nie czytamy Bożego Słowa, to możemy nieraz mieć błędne patrzenie na to, co wokół nas się dzieje, na to, co wokół nas w jakikolwiek sposób toczy historia, ludzie, którzy wokół nas przebywają. Czytajmy Boże Słowo, zachęcam nas do tego, czytajmy Boże Słowo, abyśmy wiedzieli, co Bóg oczekuje od każdego z nas. Pierwszy werset, który mówi, a gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. Kto z nas wierzy, drodzy bracia, drogie siostry, że przyjdzie Jezus po raz wtóry i zasiądzie na tronie chwały? O, widzę, że część osób wierzy w to. To fajnie, bo to znaczy się, że to słowo jest skierowane właśnie między innymi do tych, którzy podnieśli swoją rękę. Widzicie, kiedy my nie czytamy Bożego Słowa, to my nie wierzymy w to, że Jezus Chrystus przyjdzie. Mimo tego, że dzisiaj żyjemy w kraju bardzo chrześcijańskim, to chcę wam powiedzieć, że mało wśród tych chrześcijan jest ludzi, którzy posiadają taką wiarę, że wierzą w to, że Jezus Chrystus kiedyś przyjdzie. I to myślę, że jest największym problemem dzisiaj współczesnego chrześcijaństwa. Nie mówię tylko o naszym narodzie, ale globalnie o całym świecie. Przyjdzie Jezus Chrystus, drodzy bracia, drogie siostry, czy komuś to się podoba, czy komuś to się nie podoba. Przyjdzie Jezus Chrystus i chcę powiedzieć przy tej okazji, że ten dzień nastąpi znacznie szybciej, jak nam się wydaje. Ja nie zamierzam tutaj bawić się w kogoś, kto przepowiada, kiedy przyjdzie Pan Jezus Chrystus, bo to by było też niezgodne, co mówi Boże Słowo. Boże Słowo mówi, że nikt nie zna dnia ani godziny, kiedy przyjdzie Jezus po raz wtóry na ziemię. Ale Boże Słowo mówi o pewnych znakach, które będą mocno poprzedzać to przyjście. I kiedy czytamy fragmenty Bożego Słowa, to możemy się przekonać, że jesteśmy na pewno bliżej, aniżeli dalej. I to myślę, że jest bardzo istotne. I co będzie, kiedy przyjdzie Pan Jezus Chrystus? Kiedy byśmy przeczytali kilka historii wstecz w tym fragmencie Bożego Słowa, to przekonalibyśmy się, że Jezus Chrystus mówi o ludziach na nowo narodzonych. Mówi o ludziach wierzących. Mówi o ludziach, którzy poznali Boga. I chciałbym, abyśmy nie żyli w jakiejś nieświadomości, abyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że nie wystarczy tylko i wyłącznie gdzieś w jakiś sposób oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi, co jest bardzo ważne i bardzo istotne. Nie wystarczy spróbować dać się ochrzcić. Dużo na temat chrztu ostatnio mówiliśmy, 5 spotkań, 5 poniedziałków. Wraz z bratem Krzysztofem dzieliliśmy się tutaj, brat Krzysztof prowadził te spotkania i mówiliśmy, wyczerpaliśmy temat na tyle, ile było to możliwe z naszej strony na temat wodnego chrztu. Już wisi lista, można się powoli zapisywać, aby w roku 2018 móc pójść i dać się ochrzcić, móc zasymbolizować, że tak powiem, śmierć swojego starego człowieka, a wynurzyć się jako nowym człowiekiem. Ale chcę wam powiedzieć, że to też jest za mało i to jeszcze nie kwalifikuje nas do tego, że my będziemy zbawieni. A więc, drodzy bracia, drogie siostry, co kwalifikuje nas do tego, abyśmy byli zbawieni? I myślę, że wielu ludzi będzie zaskoczonych, o wielu ludziach też między innymi w tym właśnie 25 rozdziale mówi Jezus Chrystus, bo mówi o ludziach, którzy stanęli przed Panem Jezusem Chrystusem, byli w gronie, że tak powiem, tych, którzy poznali Boga, tych, którzy doświadczyli Jego, tych, którzy być może niejednokrotnie zostali uzdrowieni, w życiu których być może niejednokrotnie Bóg rozwiązał problemy finansowo-materialne, być może niejednokrotnie połączył małżeństwo Twoje, być może niejednokrotnie Bóg zbawił, dotknął się Twoich dzieci i mógłbym tutaj wiele różnych rzeczy wymieniać. Ale to też, drodzy bracia, drogie siostry, nic z tych rzeczy nie kwalifikuje nas do tego, abyśmy byli zbawieni. Zbawienie jest z łaski i to jest niepowtarzalne, niepodważalne. Ale kiedy my jesteśmy ludźmi zbawionymi, to też Jezus Chrystus chce, abyśmy widzieli w innych kogo? Jezusa Chrystusa. On chce, abym ja nie widział Krzysztofa, Moniki, Haliny, Małgosi, Kamila, ale on chce, abym w każdym z tych osób, które są przede mną, żebym ja widział Jezusa Chrystusa. I to jest, drodzy bracia, drogie siostry, myślę, że dzisiaj bardzo ważną rzeczą. Ja nie rozwinę oczywiście całego wątku, bo musiałbym więcej czasu poświęcić, a jak obiecałem zeszłym razem, że dzisiaj mamy trochę ogłoszeń przed nami, dosyć intensywny tydzień, ale chciałbym zwrócić naszą uwagę na pewne elementy. I mówi Słowo Boże, że oddzieli Pan Jezus, podzieli to całe towarzystwo, które będzie, w tym towarzystwie, w którym ja będę i Ty będziesz. Podzieli to towarzystwo na dwie grupy Jednych postawi po prawicy, drugich postawi po lewicy. I mówi, że jedni wejdą do Królestwa Niebieskiego, a drudzy, tu jest też tak na marginesie, jeżeli ktoś wam mówi, że właściwie czy istnieje piekło, właściwie czy Boże Słowo mówi coś na temat piekła. 41 werset. Wtedy powie i tym po lewicy, idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. To tak na marginesie, oczywiście nie chcę tego rozwijać. Mówi, że część osób pójdzie do mieszkania, które jest przygotowane, a część osób niestety pójdzie w inne miejsce. I teraz pytanie, w takim razie co w swoim życiu powinienem odnaleźć, aby znaleźć się w tej grupie, która pójdzie do tego mieszkania, które jest przygotowane. I uzasadnia Jezus Chrystus, dlaczego te osoby, które znalazły się po prawicy, pójdą do nieba. I mówi tak. Wtedy powie król tym po swojej prawicy, pójdźcie błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Dlaczego? Dlaczego właśnie wy pójdziecie tam? Albowiem, i sześć elementów jest tutaj wymienionych, albowiem łaknąłem, albowiem pragnąłem, byłem przychodniem, byłem nagi, byłem chory i byłem w więzieniu. Ja lubię czytać Boże Słowo w kontekście nie tylko cielesności naszej, ale lubię też czytać Boże Słowo w kontekście naszego duchowego życia. I powiem wam, że kiedy czytamy ten fragment Bożego Słowa, to gdybym zapytał nas się, co to znaczy w tym kontekście cielesności przeczytać ten fragment Bożego Słowa, to myślę, że nie jest to żadną tajemnicą, że to znaczy się, aha, skoro koło mnie jest ktoś głodny, widzę, że jest głodny, że po prostu potrzebuje coś zjeść, to ja powinienem jego nakarmić, czy też ewentualnie dać mu coś, co za coś będzie mógł pójść i kupić sobie coś do jedzenia. Po drugie, pragnienie. No nie wiem, powiem, czy dzisiaj w tym takim duchu cielesności my się możemy spotkać z ludźmi, którzy są pragnącymi, w sensie, żeby chcą pić. Chociaż ja nie zapomnę, jak byłem małym dzieckiem i pojechaliśmy na taką rowerową wycieczkę. Pamiętam, wtedy rodzice byli, jeszcze wujek Cezary był. I pamiętam, pojechaliśmy tam, gdzie się w Brunowie skręca w prawo. No, wujek Cezary miał zawsze bardzo dobre pomysły. Wziął butelkę, zanurzył w jakiejś tam rzece i mówi, to będziemy pić, to jest dobre. No, my jak zobaczyliśmy takie pływające różne rzeczy w tej butelce, to mówimy nie. I pamiętam, pojechaliśmy do takiej kobiety i ona ze studni nabrała wody i dała pić. Ja byłem tak mocno wtedy spragniony, że po dzień dzisiejszy ten epizod w swoim życiu zapamiętałem. A miałem wtedy, nie wiem, może z 5-6 lat maksymalnie. A więc nie wiem, czy dzisiaj my możemy zetknąć się z kimś takim, ale wierzę w to mocno, że gdybyśmy zobaczyli kogoś, gdyby ktoś przyszedł do nas i powiedział, słuchaj, tak mi się chce pić, daj mi szklankę wody, to według tego Bożego Słowa powinniśmy napełnić tą szklankę dobrą wodą czy też innym napojem i dać temu komuś. Po trzecie, moi kochani, jest tu mowa na temat gościnności, ponieważ ten trzeci punkt mówi, byłem przychodniem, a wy przyjęliście mnie. A więc jest tu mowa o kimś, kto pojawia się i znika. Przychodzi i odchodzi. I myślę, że doskonale wiemy, że ktoś przyjechał, no to trzeba go zaprosić, trzeba go ugościć, trzeba mu pozwolić, nie wiem, skorzystać z łazienki, tak, trzeba mu pozwolić dać się może przenocować, bo ktoś jest po prostu przychodniem. I robimy to, drodzy bracia, drogie siostry. Po czwarte, jest napisane, że byłem nagi. Nie wiem, czy w naszym kraju my dzisiaj możemy spotkać typowo nagich ludzi. Ale nagość jest niczym innym jak symbolem biedy. I tutaj myślę, że Jeżeli pod takim kątem spojrzymy na ten fragment Bożego Słowa, to biednych ludzi jak najbardziej w naszym kraju możemy spotkać. Ja wiem, że dzisiaj się próbuje zamazywać właściwy obraz i nieraz rzeczywiście mamy takie wyobrażenie, że bieda jest tylko i wyłącznie w Afryce bądź w Azji Południowej. Ale ja chcę wam powiedzieć, że w naszym kraju również jest bieda. Wokół nas żyją ludzie, którzy bardzo biednie żyją. I myślę, że zgodnie z tym Bożym Słowem, kiedy my widzimy obok nas kogoś biednego, to my chcemy jemu pomóc. Wracam tak do mojego środowego słowa. Szkoda, że ono nie było nagrane. Ale pamiętacie, jak mówiłem, dlaczego często nie pomagamy ludziom, którzy są obok nas? Bo mówimy, że on ma tak wielkie potrzeby, a ja mam tak mało, że jak ja mu dam to troszeczkę tylko, co mogę mu dać, to właściwie i tak będzie niezauważalne. A skoro nie będzie zauważalne, to nie muszę mu dawać. Tak mi się przypomniało. Dalej jest napisane, że choroba. A więc mówi... Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Myślę, że całkiem normalna rzecz. Widzimy obok nas ludzi, którzy chorują. To co robimy, to ich odwiedzamy. Może nieraz nie zawsze robimy to w sposób taki typowo cielesny. Może robimy to bardzo współcześnie, dzwoniąc, wysyłając SMS-a. Tak? Różne są formy. Nie chcę tutaj mówić o formie. Ale wiemy, że jeżeli ktoś jest chory, to wypadałoby w jakikolwiek sposób dać mu do zrozumienia, że jestem z tobą, że mogę ci pomóc, że chcę ci pomóc. I ostatnia rzecz, drodzy bracia, drogie siostry, mówi o więzieniu. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Nie wiem, na ilu z nas ma doświadczenia, że mogło być w więzieniu, że mogło pójść i kogoś odwiedzić. Mam taką nadzieję, że nie ma wśród nas wielu takich ludzi, którzy gdzieś tam mają kogoś bliskiego w więzieniu. Tak? Więzień się nam kojarzy z czymś złym. Tak? Trafiają tam zazwyczaj, chcę podkreślić, zazwyczaj, bo nawet wczorajsze doniesienia, czy przedwczorajsze w telewizji, jak śledzicie, to możecie się przekonać, że nie zawsze tak jest. Ale zazwyczaj trafiają tam ludzie, którzy coś złego zrobili. I najprawdopodobniej, gdybyśmy my mieli wokół siebie kogoś z naszych bliskich czy znajomych, że wiedzielibyśmy, że ten ktoś coś złego zrobił, to kwestia teraz tego, czy my byśmy chcieli pójść i jego odwiedzić. I tu już, jeżeli chodzi o te pięć punktów pierwszych, które były dosyć, myślę, że łatwe dla nas, to ten już niekoniecznie zawsze jest taki łatwy. Ale normalnie rzecz biorąc, nie wnikając w tematykę, wiemy, co powinniśmy zrobić, tak? Powinniśmy dać szansę temu komuś i powinniśmy pójść i jego odwiedzić również i w tym miejscu. I drodzy bracia, drogie siostry, jeżeli chodzi o tą sferę cielesności, moglibyśmy w tym momencie zakończyć moje kazanie. Nasuwa się pytanie, czy rzeczywiście w każdym jednym przypadku nakarmiłem każdego, którego widziałem, że powinienem nakarmić? Czy dałem też mu jakieś pieniądze, czy kupiłem mu bułkę? Czy zawsze dałem litr Coca-Coli temu, kto był bardzo spragniony obok mnie? Czy zawsze ugościłem kogoś, kto najprawdopodobniej potrzebował gościny? W sensie, że zaprosiłem go na obiad, nie wiem, na kolację, dałem mu się przenocować. Dałem mu, użyczyłem swoją łazienkę. To też jest taki punkt, który powiem wam, że w naszym narodzie polskim wcale nie jest tak klarowny. Korzystaliśmy niejednokrotnie z różnych pobytów za granicą i powiem wam, że są takie kraje, gdzie ludzie oddają całe swoje mieszkania. I mówią, to jest dla ciebie, gościu mój. Korzystaj z tego, ile chcesz. Trzeba zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście odwiedziliśmy wszystkich chorych, czy przyodzialiśmy, czy też pomogliśmy tym, którzy cierpią biedę. No i w końcu, jeżeli mieliśmy takie doświadczenia, to jeżeli mieliśmy kogoś znajomego czy bliskiego, to czy był taki moment, że byliśmy gotowi, aby pojechać do więzienia i jego odwiedzić? Na to pytanie trzeba sobie samemu odpowiedzieć, drodzy bracia, drogie siostry. Ale chcę wam powiedzieć, że nie można przejść do tej sfery duchowej, jeżeli w tej sferze cielesnej, z którym z tych punktów, które są wymienione, mamy problem. Bo chcę wam powiedzieć, że duchowo nic nie będzie funkcjonowało lepiej, jeżeli w naszym ciele to już nie funkcjonuje. Bo chcę wam powiedzieć i za chwilkę wam w skrócie przekażę, jakie podłoże jest tego duchowego tutaj znaczenia tegoż słowa. I to jest dużo trudniejsze, drodzy bracia, drogie siostry, jak to, co w ciele możemy spotkać. A więc co z tą duchową częścią? Co z tym drugim dnem, jak to nieraz popularnie się mówi? Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść. W innym miejscu jest napisane, że Jezus Chrystus jest chlebem żywota. Jeżeli człowiek duchowo nie korzysta z obecności Jezusa Chrystusa, nie karmi się Jezusem Chrystusem, chcę wam powiedzieć, że mimo tego, że cieleśnie nawet może fantastycznie żyć, duchowo zaczyna umierać. I w końcu umiera i jeżeli nie powstanie z martwych, to pójdzie prosto do tego, co jest napisane w 41 wersecie. Tutaj sobie poczytajcie. Na ile zdajemy sobie sprawę, drodzy bracia, drogie siostry, że wokół nas jest mnóstwo ludzi, którzy są głodni Jezusa Chrystusa. Nam często się wydaje, że ludzie wokół nas znają Jezusa Chrystusa w taki sam sposób, w jaki my znamy. Że oni czytają Boże Słowo, że oni słuchają kazań, że oni chodzą do kościoła, a więc właściwie wszystko w ich życiu na pozór wygląda, że jest miłe. I tutaj ciągle przypominam nam moje stare kazanie o mieście Nain, które znaczy miłe. A pamiętacie, kiedy Jezus Chrystus przyszedł tam, wcale nie zastał miłej historii, ale zastał bardzo tragiczną historię i smutną, pełną łez. Ale z pozoru Nain było miłe. I często, kiedy patrzymy na ludzi wokół nas, to z pozoru wygląda to, że to jest wszystko w porządku. Nie zdajemy sobie sprawy, drodzy bracia, drogie siostry, z tego, że jeżeli Bóg postawił nas tu we Lwówku, jeżeli Bóg postawił nas tutaj w naszych miastach, gdzie mieszkamy, w naszych wsiach, gdzie mieszkamy, że postawił nas w środowiskach, w których żyjemy, w pracach, w których się obracamy, w szkołach, w których się obracamy, postawił nas wśród ludzi, którzy stykają się z nami bardzo często, nieraz po kilkanaście razy w ciągu tygodnia, czy też dnia nawet. To chcę wam powiedzieć, że On chciał, abyśmy w tych ludziach zobaczyli nie Kamila, Małgosię, Halinę, Krzysia, ale On chciał, abyśmy zobaczyli w tych osobach Jezusa Chrystusa. Ponieważ te osoby również są wybrane przez Jezusa Chrystusa. Przypomnę, że Jezus Chrystus, kiedy umarł, to umarł nie za wybranych ludzi, ale umarł za każdego jednego człowieka. A więc skoro umarł za każdego jednego człowieka, to znaczy się, że w każdym powinienem widzieć Jezusa Chrystusa. I powinienem widzieć głód, który jest w sercu, w duszy, wewnątrz tego człowieka. Dlatego, że jeżeli ja jego nie nakarmię, to być może będę odpowiedzialny za jego duchową śmierć. Dlatego wszędzie, gdzie jest możliwe, powinniśmy nie patrzeć na ludzi jako na osoby, ale patrzeć na Jezusa Chrystusa jako na tego, którego możemy nakarmić. A więc na tego człowieka, któremu możemy podać pokarm, podać to, co jest żywe. Ja jestem chlebem żywota, mówi Jezus Chrystus. Po drugie, drodzy bracia, drogie siostry, jest napisane, kiedy łaknąłem, to kiedy pragnąłem, to daliście mi pić. I dzisiaj, kiedy patrzymy na swoje życie, kiedy patrzymy na życie ludzi wokół nas, to trzeba zadać sobie pytanie, czego ja pragnę w swoim życiu? Czego ty pragniesz w swoim życiu? Drodzy bracia, drogie siostry, to jest bardzo ważne pytanie. Czego ty pragniesz w swoim życiu? Wiecie, kiedy my tak mówimy nieraz bardzo spontanicznie, nie do końca wiemy, o czym my mówimy. Ja proponuję wam zrobić test. Usiąść sobie wygodnie w domu, wziąć kartkę do ręki i napisać, czego ja pragnę, czego ja oczekuję od swojego życia. Po pierwsze sprawdzicie, ile jest tam pragnień związanych z waszą cielesnością, a ile jest pragnień związanych z waszą duchowością. Oczywiście mam nadzieję, że kiedy to zrobimy uczciwie, bo jeżeli zrobimy tylko coś z pozoru, żeby zrobić, to oczywiście nasza wiedza jest duża i my ładne rzeczy tam napiszemy. Ale nie rób tego przed kimś, zrób to sam przed sobą. Napisz kartkę, napisz pragnienia. I chcę ci powiedzieć, droga siostro, drogi bracie, drogi przyjacielu, że wokół nas jest mnóstwo ludzi i ci wszyscy ludzie mają też jakieś pragnienia. Porozmawiajmy z ludźmi tak potocznie, przysłuchajmy się, co oni mówią. Oni mówią o swoich pragnieniach. Ktoś pragnie dom wybudować, ktoś pragnie pojechać, nie wiem, w kosmos, ktoś pragnie pójść na super obiad, ktoś pragnie się ożenić, ktoś pragnie sobie kupić samochód, ktoś pragnie, nie wiem, spotkać się z kimś sławnym, ktoś pragnie, nie wiem, same pragnienia, drodzy bracia, drogie siostry. Ile osób pragnie być zdrowym? Toż to jest podstawowe życzenie, kiedy my się spotykamy z ludźmi, czego oni nam życzą. Dwóch rzeczy. Zdrowia i pieniędzy. Tak? To świadczy, te życzenia świadczą, są podstawą naszych pragnień, drodzy bracia, drogie siostry, ludzkich pragnień. I teraz, jaka jest rola twoja i moja? Co ty możesz zrobić? Jezus Chrystus mówi, pragnąłem, a daliście mi pić. Wiecie, co w tej samej Ewangelii Jana jest napisane? Ja jestem wodą życia. Kiedy przyszedł Pan Jezus do studni, kiedy spotkał tam Samarytankę i ona czerpała wodę i on mówi, daj mi pić. A ona mówi, ty mnie prosisz o wodę, daj mi pić. Wiecie, co Jezus Chrystus jej powiedział? Gdybyś ty wiedziała, kim ja jestem, wołałabyś, a ja bym ci dał takiej wody, po której ty już byś nigdy nie pragnęła. Gdyby ludzie dzisiaj mieli możliwość poznania Jezusa Chrystusa, który zagasi ich te pragnienia cielesne, które bardzo często źle się kończą, powodują tragizm, dlatego że nie są w stanie osiągnąć celów, które pragną i później niestety gubią się w swoim życiu. Chcę wam powiedzieć, że Jezus Chrystus chce, abyś wskazał kierunek, abyś dał pragnienie, abyś powiedział, jak można zamienić to pragnienie cielesne w pragnienie duchowe. Wow, jak wiele ludzi zmienia swoje życie i nagle mówią, jej, ja zacząłem pragnąć całkiem czegoś innego od tamtej pory, odkąd poznałem Jezusa. To oczywiście nie oznacza, że my mamy być pozbawieni swoich cielesnych pragnień. Nie żyjemy na ziemi i o tym mówiłem w środę. Dlatego tak trochę żałuję, że nas w środę nie było, nie byliśmy wszyscy, bo to jest pewnego rodzaju kontynuacja. Jezus Chrystus, jeszcze raz chcę podkreślić, jest zainteresowany twoim życiem cielesno-materialnym. Jest zainteresowany tym, ile ty masz na koncie, jest zainteresowany tym, czym ty jeździsz, jest zainteresowany tym, gdzie ty mieszkasz. O tym mówiłem w środę. Ale ponad tym wszystkim chcę ci powiedzieć, że Jezus Chrystus jest zainteresowany tym, aby twoje pragnienia i ludzie, z którymi ty się stykasz, aby oni byli zarażani twoimi pragnieniami, abyś ty im pokazał, że Jezus Chrystus jest w stanie ugasić ich ludzko-ziemskie, materialno-cielesne tęsknoty. Po trzecie, drodzy bracia, drogie siostry, mówi, byłem przechodniem, a wy mnie przyjęliście. Wiecie, ja kiedy patrzę na chrześcijaństwo, to nieraz mam takie wrażenie, że my zaczynamy być bardzo hermetyczni. Często wydaje mi się, że ludzie zaczynają robić taką swoją listę i mówią, ja jestem święty, ty jesteś święty, on troszkę bardziej, może mniej święty, a cała reszta to nie. Wy się nie nadajecie do Królestwa Niebieskiego. Chcę wam powiedzieć, że wokół nas mnóstwo pojawia się ludzi, którzy pojawiają się tylko na pewien moment i chcą, aby Jezus chce, abyś przyjął ich, abyś w tym momencie przyjął ich, abyś dał im to, co im jest potrzebne. A później, abyś dał im wolność, aby oni mogli pójść dalej. I chcę wam powiedzieć, że mnóstwo ludzi przechadza się, mnóstwo ludzi jest przechodniami, tak jak ty kiedyś byłeś przechodniem. I dopóki nie spotkałeś Jezusa Chrystusa, który otworzył drzwi i powiedział: chodź do mnie, kocham ciebie, chcę cię przyjąć, chcę ci poświęcić swój czas, przestałeś być przechodniem. Na ile, drodzy bracia, drogie siostry, jesteśmy gotowi, aby przyjąć przechodniów? Dzisiaj mnóstwo przechodniów jest wokół nas. W Ewangelii Mateusza w 9 rozdziale, pozwólcie, że zacytuję ten fragment, aby nie być gołosłownym. Trzydziesty szósty werset. A Jezus, widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Wtedy rzekł uczniom swoim: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Wokół nas jest mnóstwo ludzi. Przechodnie to są tacy ludzie, którzy wędrują z miejsca do miejsca. Szukają swojej tożsamości. Niedawno mówiłem kazanie, chyba nie wiem, 2 albo 4 tygodnie temu, na temat swojej tożsamości. Jak ważne jest, aby chrześcijanin miał swoją tożsamość, aby wiedział, gdzie jest jego ojczyzna, skąd pochodzi, dokąd idzie, jak ten dowód osobisty. A świat jest pełen przechodniów. I dzisiaj twoim i moim zadaniem jest ugościć każdego przechodnia, być gotowym dać mu to, co potrzebuje, być gotowym do tego, aby podać jemu to, co jest być może ważne w jego życiu. Być może on pójdzie dalej. Ale jak istotne jest, abyśmy byli gotowi przyjąć każdego jednego przechodnia. Abyśmy nie robili selekcji. Ty się nadajesz, abym się tobą zajął, a ty się nie nadajesz, abym tobą się zajął. Po czwarte, mówi: byłem nagi, a wy mnie wzięliście i przyodzialiście. Byłem nagi. Drodzy bracia, drogie siostry, bieda w życiu ludzkim, to my wiemy, co to znaczy. Przynajmniej mamy pojęcie, tak? Teoretyczne, może niektórzy nawet praktyczne. Ona ma też różny wskaźnik. Tak jak mówiłem w środę. Jeden będzie miał 100 tysięcy euro na koncie i powie: taki biedny jestem. A drugi będzie miał 0 na koncie i powie: jej, jaki bogaty jestem. Bieda ma różne pojęcia. I nie chciałbym tutaj, aby ktokolwiek próbował się ulicytować, bo nigdy nie ustalimy jakiegoś środka, odkąd zaczyna się bieda. Już państwo próbowało to robić. Zostawmy to innym. Ale co znaczy bieda w życiu duchowym? Powiem wam, co to znaczy bieda w życiu duchowym. To jest nic innego jak brak mądrości. Jak brak mądrości. Jedno z imion Jezusa Chrystusa, Emanuel, i nazwą go. Jedno z tych imion, z 4 imion naszego Pana, wiecie jaki jest? Cudowny doradca. To jest niesamowite. Byłem nagi, a wy mnie przyodzialiście. Wiecie, to jest smutne, jak patrzę, jak wokół mnie, ile ludzi jest, im się wydaje, że oni są bogaci. Oni oceniają swoje życie na podstawie tego, co mają, pozycji tak społecznej, nie wiem, dóbr materialnych. Ale jak patrzę na owoce życia, mogę stwierdzić tylko jedno. Biedni ludzie. Biedni ludzie już dzisiaj. A jeszcze biedniejsi z tego tytułu, że idą na zatracenie i nie widzą żadnej iskierki nadziei dla swojego życia. Próbują szukać, walczyć po omacku. Nadzy ludzie, cieleśnie może pięknie wyglądający, ale duchowo jakże nadzy. Biedni, nie mający mądrości, jak postępować, jakie decyzje właściwie podejmować. I mówi, że jeżeli Byłem nagi, a wy mnie przyodzialiście. Drodzy bracia, drogie siostry, na ile my dzisiaj mamy czas, aby móc przyodziać ludzi? To nie jest tak, że wyjdziesz jemu i dasz, nie wiem, rzucisz mu spodnie, masz, ubierz się. To tak nie funkcjonuje. Nawet gdybyście dzisiaj tak zrobili, to najprawdopodobniej wiele ludzi by powiedziało, nie chcę od ciebie nic. Bo każdy ma swoją godność. Bo każdy jest dzieckiem Bożym. Bo za każdego Jezus Chrystus umierał, nawet za tego brudnego i nędznego człowieka w naszych oczach. Każdemu się należy godność. I teraz, drodzy bracia, drogie siostry, na ile masz czas? Czy to nie jest tak czasami, że nieraz jesteśmy tak mocno egoistycznie nastawieni, że nawet nie mamy czasu, aby zająć się tymi, którzy są nadzy, którzy potrzebują być może właśnie ciebie, potrzebują twojego wsparcia duchowego, potrzebują, abyś poświęcił im chwili, abyś im powiedział coś dobrego, Jezusie, abyś powiedział im coś optymistycznego, bo przecież świat jest przepełniony pesymizmem. Wiecie, jak ktoś chce posłuchać czegoś, co jego zdołuje, wystarczy, że włączy dziennik. Już będzie zdołowany. Pójdzie do kolejki, posłucha, co ludzie mówią. Już będzie zdołowany. Pójdzie do przychodni, posiedzi z ludźmi. Już będzie zdołowany. Pójdzie na cmentarz, poczyta, ile klapsy drwisi. Już będzie zdołowany. Dzisiaj ludzie potrzebują tego, aby usłyszeć coś, co w ich życiu sprawi, spowoduje nadzieję, że może być inaczej, jak do tej pory jest. I na to potrzeba czasu. Aby kogoś przyodziać, to potrzeba czasu. Ostatnio oglądałem filmik, który był nagrywany, jak nasza siostra Agnieszka wychodziła za mąż. I tam w tym filmiku między innymi patrzyłem, jak się ubiera, jak jej mama, nasza siostra Ola, pomaga jej się ubierać, tam zapina z tyłu wstążki, zaciąga i tak dalej. Nie znam się na tym. I tak sobie wyobraziłem, że to wszystko wymaga czasu. Krok po kroku, każde pociągnięcie, zaciągnięcie, żeby efekt końcowy był taki, jaki mogliśmy oglądać. Drodzy bracia, drogie siostry, to wymaga czasu. Czy gotowi jesteśmy, aby pozostawić nieraz trochę swojego na boku? Aby pozostawić nieraz trochę swojego życia, swojego hobby, swoich celów, swoich pragnień, aby móc poświęcić czas i przyodziać? Aby móc mieć czas przeczytać fragment Bożego Słowa komuś? Aby móc mieć czas na to, że kiedyś się z kimś spotkasz, jeśli się rozstaniesz, to w swoich myślach usiąść gdzieś na ławce, czy też jak ci koncentracja pozwala jechać, idąc dalej i pomodlić się i błogosławić tego człowieka. Drodzy bracia, drogie siostry, to jest przyodziewanie kogoś. Mógłbym rozwinąć ten temat, bo z miłą chęcią chciałbym to jeszcze zrobić, ale czas mi na to nie pozwala. Dalej piąty, przedostatni punkt. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. W życiu cielesnym my o wielu różnych chorobach możemy słyszeć. Ale w życiu duchowym chcę wam powiedzieć, że też jest mnóstwo chorób. Ale jest jedna najgroźniejsza choroba. To jest grzech. Boże Słowo mówi, że to jest najgroźniejsza choroba, jakąkolwiek my możemy spotkać, czy też mogliśmy poznać. To jest grzech. Byłem chory, a wy mnie odwiedziliście. Czy my sobie zdajemy sprawę z tego, że wszyscy ludzie wokół nas, którzy nie poznali Jezusa Chrystusa, którzy nie oddali swojego życia w Jego ręce, którzy nie nawrócili się na nowo, którzy nie przyszli, być może nie zawrócili ze swojej drogi. Są ludzie, którzy byli, a później odeszli. Pogubili się. Ci wszyscy ludzie, którzy po prostu nie zostaną na nowo narodzeni. Po prostu umrą. Drodzy bracia, drogie siostry, umrą. I teraz twoje i moje zadanie. Boże Słowo mówi, że my mamy... Zwróćcie uwagę, jakie tam jest użyte słowo. Tam jest bardzo fajne słowo użyte i chciałbym na nie zwrócić uwagę. Byłem chory, a wy mnie uzdrowiliście? A wy podaliście mi super lekarstwo na moją chorobę? A wy odwiedziliście mnie. Wiecie, co często my robimy jako ludzie wierzący, jak już sobie zdamy sprawę i już nam się oczy otworzą, że naprzeciwko nas jest ktoś, kto potrzebuje nowonarodzenia, bo jest grzesznikiem? My zaczynamy jemu podawać lekarstwa. Ty powinieneś zrobić tak, a tak. A ja to zrobiłem tak, a tak. A ja to w swoim życiu zrobiłem tak, a tak. A według mnie to ty powinieneś zrobić tak, a tak. Byłem chory, a wy mnie odwiedziliście. Nic więcej. Drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu, nic więcej nie musisz robić. Nic więcej nie powinieneś starać się komukolwiek powiedzieć, jak tylko to, że Jezus Chrystus ma moc przebaczenia, ma moc oczyszczenia, ma moc uwolnienia i może ci dać zbawienie. I to, co powinieneś zrobić, wiecie, na czym polega, na czym polegają odwiedziny? Tak jak mówiłem, staropolskim zwyczajem idziemy do kogoś, pukamy do drzwi i mówimy: o, słyszałam, że jesteś chory, chciałbym chwilę z tobą posiedzieć. Tak? Nowoczesna metoda, SMS-ik, telefon. Drodzy bracia, drogie siostry, odwiedziny nie polegają na tym, że my niesiemy do kogoś lekarstwo od razu. Gotowe. I mówimy: ty tam nikogo już nie słuchaj, żadnych lekarzy, ja mam lekarstwo teraz dla ciebie. Ja cię uleczę. Ja wiem, że my Polacy mamy zdolności lekarskie. Drodzy bracia, drogie siostry, celem końcowym jest niebo. To dla tych, którzy cieleśnie myślą, że będą żyć wiecznie. Nie. Ale powracam do tematu. Byłem chory, a wy mnie odwiedziliście. Jak myślicie, czy wokół nas jest... czy znasz wokół siebie ludzi, których mógłbyś nazwać, że są chorymi? W sensie grzechu? Całe mnóstwo, słuchajcie. Ja nie wiem, czy ktokolwiek jest na tej sali, który by mógł powiedzieć: a ja, pastorze, to nie widzę. Wokół mnie to sami święci są właściwie. Wszyscy, którzy poznali Boga. Ja mówię oczywiście o grzechu, który... nie mówię o grzechach, które każdy z nas popełnia. Bo nie ma ludzi bez grzechu. Ale mówię o tym grzechu, o którym mówimy, kiedy poruszamy temat nowonarodzenia. To tak, żebyśmy wiedzieli, o czym mówię, żeby ktoś nie przekręcił moich słów później. Że my jesteśmy lepsi, a ktoś jest gorszy. Nie, ja nie mówię o tym. Po prostu, czy widzisz wokół siebie ludzi, którzy nie oddali jeszcze swojego życia w ręce Jezusa Chrystusa? O, tak powiem. Chcę ci powiedzieć, że jeżeli widzisz tych ludzi, to Jezus Chrystus dzisiaj ciebie i mnie woła do tego, abyś ty po prostu ich odwiedził. Abyś ich w duchowy sposób odwiedził. Abyś poświęcił im czas w modlitwie. Abyś być może nawet nie szedł cieleśnie do nich, ale zaczął w swoich domach wołać o tych ludzi. Nie, Boże, zbaw Lwówek Śląski. Nie. Ale zbaw konkretne osoby, które ty, ja możesz wymienić. Odwiedź tych ludzi duchowo. Zajrzyj do ich życia. Zajrzyj w duchowy sposób, jak oni się mają. Czy czasami to nie jest to takie nań, które z pozoru wygląda, że jest takie, no właściwie w jego życiu wszystko jest w porządku. A kiedy przyjrzysz się, kiedy nagle zaczniesz się modlić, kiedy nagle w swoim sercu poczujesz, jak Duch Święty ci powie, że on potrzebuje kontaktu z kimś, on potrzebuje nadziei, on potrzebuje pomocy, on potrzebuje radości. On być może czuje się bardzo samotny. Odwiedź. Odwiedziny polegają na tym, że poświęcamy swój czas. Nie można odwiedzić kogoś. Nieraz się mówi: o, wiesz co, nie odwiedziłem ciebie, bo... Nie chciałem, mówimy? Nie. Bo nie miałem czasu. Odwiedziny polegają na tym, że poświęcasz swój czas i poświęcasz siebie. Jesteś gotowy, aby ktoś użył ciebie, ktoś użył... Przychodzić do kogoś i mówić: w jaki sposób mogę ci pomóc? Może ci podać coś, może ci zrobić zakupy, może, nie wiem, obiad ci przynieść, może pranie ci zrobić. Tak, tak, tak w życiu cielesnym tak wyglądają odwiedziny, drodzy bracia, drogie siostry. I ostatnia rzecz. Byłem w więzieniu, a przyodzialiście mnie. Mówiłem na temat, a odwiedziliście mnie. Mówiłem na temat więzienia, że wiemy, co to jest w życiu cielesnym. Ale ja wam chcę powiedzieć, że dzisiaj wielu ludzi żyje w swoim duchowym więzieniu. To są ludzie, którzy są zniewoleni różnymi rzeczami. Bardzo różnymi rzeczami. Nie chcę tu wymieniać dzisiaj, bo ja wiem, że ludzie zrobili listę zniewoleń. Jak ktoś bierze narkotyki, pije alkohol, pali papierosy, to mówimy, że on jest zniewolony. Ale ja chcę wam powiedzieć, że ta lista, gdybyśmy mieli się posługiwać tą typowo ziemską listą, ona jest bardzo szeroka, ona jest bardzo długa. I tam dużo rzeczy byśmy znaleźli, bardzo dużo rzeczy. Nie chcę o nich dzisiaj mówić, nie chcę ich wymieniać, ale chciałbym, abyśmy zdali sobie sprawę z tego, że dzisiaj wokół nas mnóstwo ludzi nie może dostąpić zbawienia, nie może dostąpić nowonarodzenia, tylko z tego tytułu, że są zniewoleni. Czy myślicie, że gdyby siedzący chromy człowiek pod świątynią kiedykolwiek trafił do tej świątyni, gdyby nie został z niego zdjęte zniewolenie tej choroby, która na nim była? Do końca życia by tam siedział, by w końcu padł i umarł, by go pochowali, byśmy nawet o nim nie wiedzieli. Czy myślicie, że Jezus Chrystus spotkałby człowieka, który 38 lat był sparaliżowany i leżał przy sadzawce Syloe, aby ktoś jego tam wrzucił? Czy on by go spotkał w świątyni, gdyby wcześniej nie nastąpiło uwolnienie jego ciała? Drodzy bracia, drogie siostry, chcę nam powiedzieć, że wokół nas mnóstwo ludzi jest, którzy są zniewoleni różnymi rzeczami. I nie mam tu wcale na myśli tych czarnych zniewoleń, typu papierosy, narkomania, nie wiem. Tak, to są bardzo wielkie zniewolenia. Ale jak wiele ludzi zniewolonych dzisiaj jest internetem. Jak wiele ludzi dzisiaj zniewolonych jest robieniem pieniędzy. Jak wiele ludzi dzisiaj jest zniewolonych, nie wiem, budowaniem sławy wokół siebie. Mógłbym wiele rzeczy tu przytoczyć. Chcę jedno powiedzieć. Kończąc, drodzy bracia, drogie siostry. Nie? Jak widzicie, temat jest szeroki, można by było mocno go rozwinąć. Chcę jedną rzecz powiedzieć na koniec. Jezus Chrystus chce, abyś był gotowy widzieć w każdym Jego, w każdym człowieku. I abyś był gotowy otworzyć siebie na tyle, abyś tak jak w życiu cielesnym mógł być takim właśnie, o jakim piszę tutaj, w tych sześciu elementach, w tych sześciu punktach. Abyś mógł też i w życiu duchowym te sześć elementów widzieć i móc się w każdym z tych elementów odpowiednio znaleźć. Po co? Po to, aby znaleźć się w niebie. Chrześcijanie nie mają często czasu. Wiecie, co spotyka tych, co nie mają czasu? Mimo tego, że są na nowo narodzeni, mimo tego, że dali się ochrzcić, mimo tego, że prosili Boga o przebaczenie grzechów kiedyś, mimo tego, że są z domów chrześcijańskich, mimo tego, że chodzą do kościoła po 40, 80 i 100 lat. Chcę ci powiedzieć, że jeżeli nie staniesz się taki, o jakim jest tutaj napisane, jeżeli ja nie stanę się takim, jakim jest tutaj napisane, to spotka ciebie to wszystko, co jest poniżej napisane. Przeczytajcie, sami przeczytajcie, zobaczycie, co tam jest napisane. Drodzy bracia, drogie siostry, życzę nam tego. Życzę, dlatego że żyjemy w czasach ostatecznych. Jezus Chrystus chce, aby jak najwięcej ludzi jeszcze mogło poznać Jego. Aby jak najwięcej ludzi mogło nawrócić ze złej drogi, jeżeli zeszli. To jest coś niesamowitego, to co przeczytałem w 9 rozdziale Ewangelii Mateusza, że tak wiele jest pracy, a coraz mniej pracowników, robotników. I ta rzecz, która tak mocno mnie uderza w tamtym słowie. Kogo widział Jezus Chrystus? Kogo widział w ludziach, którzy byli? Pamiętacie? Jeszcze raz przeczytam ten fragment. To jest bardzo ważna rzecz. Kogo ty widzisz dzisiaj? W ludziach, którzy ciebie otaczają. A widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony. Jak ty dzisiaj postrzegasz ludzi? Jeżeli nie widzisz ich utrudzenia, jeżeli nie widzisz ich opuszczenia, nie widzisz ich, jak są samotni często, mimo tego, że wokół nich jest dużo ludzi. Chcę ci powiedzieć, że niczego złego nie będziesz widział. Wszystko będzie aleluja. I później możemy zadać takie pytanie, jak tam w tej historii, którą dzisiaj czytałem, zadają. Panie, a kiedy my widzieliśmy Ciebie nagiego? Panie, ja nigdy nie widziałem, żebyś Ty był spragniony. Panie, ja nigdy nie widziałem Cię, żebyś Ty w więzieniu był. Myślę, że wiecie, o co chodzi. Niech Pan Bóg błogosławi nam to słowo. Amen.